Kryminalna książka ubiegłego roku, według New York Timesa, Cicha lokatorka. Powieść o kobiecej sile, przebiegłości, głębi i mocy. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Clémence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czyta Kim Sayar.
Emily. Nadszedł czwartek, a on się nie pojawił. Myślę, że go straciłam. Ale w piątek nadchodzi cudowna niespodzianka. Wieczorem, kiedy zupełnie się go nie spodziewam, materializuje się przy barze. Emily woła. Moje imię na jego wargach. Nić znajomości, która mnie z nim łączy. Mówię mu cześć i zanim jestem w stanie się powstrzymać, wspominam, że nie widziałam go wczoraj. Uśmiecha się. Przeprasza. Musiał wyjechać, ale już jest z powrotem. I świat znów jest piękny, dodaję. Tym razem tylko w myślach. Trzymam się tego momentu. Tej niespodziewanej wizyty, dźwięku mojego imienia wybrzmiewającego z jego ust. Pozwalam, by niosło mnie to przez cały wieczór, przez całą sobotę, aż do wieczora. W soboty restauracja staje się polem bitwy. Ludzie zjeżdżają z miasta, biją się o stoliki z miejscowymi. Mają dobry humor, który w każdej chwili może się zepsuć. Jedzenie wylatuje z kuchni, gorące, zimne, nie ma znaczenia. Ważne, żeby serwować, serwować, serwować. Stoję za barem i wyrasta mi druga para rąk. W sobotę każdy chce się napić drinka. Jedna z niewielu dobrych rzeczy związanych z pracą w restauracji. Kiedy tłok staje się tak wielki, ogarnia mnie otępienie. Nie mam czasu na myślenie. Jesteśmy tylko ja i bar. Dopóki ostatni klienci nie opuszczą sali, kiedy jest już po wszystkim, wychodzimy gdzieś razem. Nie ma to żadnego sensu, ale musi się wydarzyć, nawet jeśli po całym dniu spędzonym wspólnie w pracy wszyscy mają się nawzajem dość. Bo jeśli sobotnie wieczory są polem bitwy, to my jesteśmy żołnierzami i musimy umieć ze sobą żyć. A sposobem, żeby to osiągnąć, jest picie. Wchodzę na salę i widzę, że wszyscy już siedzą przy tym samym stole co zwykle. Macham do właściciela i przesuwam sobie krzesło między Erikiem a Juwandą. Mówią, że to był wypadek, ale ja w to nie wierzę. O czym rozmawiamy? O kobiecie, która zaginęła w zeszłym tygodniu. Wprowadza mnie w temat Juwanda. Czytałam o niej w lokalnym tygodniku. 30-parolatka bez stwierdzonych problemów ze zdrowiem psychicznym czy narkotykami. Malarka mająca swoją pracownię ponad 60 km na północ stąd. Zniknęła w nocy i od tamtej pory nikt jej nie widział. Nie użyła swojego telefonu ani kart kredytowych. Jeden z gliniarzy powiedział mojej siostrze, że ich zdaniem poszła się wspinać i spadła do wąwozu, mówi Sophie. Podobno lubiła wędrówki po górach. Czegoś tutaj nie rozumiem. Czemu właściwie tak się skupili na górskich szlakach? W zaroślach znaleźli jej but. Ale sama nie wiem. To tylko but. Nie wyjaśnia, dlaczego poszła w góry wieczorem i dlaczego wybrała się sama. Erik delikatnie klepie ją po ramieniu. Ludzie często robią dziwne rzeczy, mówi cicho. Zdarza się. Erik ma rację. Potwierdzam. Wypadki się zdarzają. Nikt nie zaprzecza. Wszyscy odwracają wzrok, patrzą na swoje piwo, na ślady zostawione przez zimne szklanki na blacie. Nikt nie zamierza się kłócić z osobą, która straciła oboje rodziców, kiedy stwierdza, że wypadki się zdarzają. Ojciec, atak serca w słoneczny, niedzielny poranek 2 lata temu. Matka, wypadek samochodowy chwilę później, kiedy wciąż była zszokowana, że została wdową. 2 godziny później Erik odwozi nas do domu, który należał do moich rodziców. Teraz mieszkamy w nim we troje z Juwandą. To jedna z tych decyzji, które zostały podjęte, bo aż się o to prosiły. Oboje odwiedzili mnie dzień po wypadku mamy i zaopiekowali się mną tak, jak potrafią tylko przyjaciele z dzieciństwa. Zapełnili lodówkę, pilnowali, żebym chociaż trochę jadła i spała. Pomogli mi zorganizować 2 pogrzeby naraz. Dotrzymali mi towarzystwa, kiedy nie chciałam być sama i dawali mi przestrzeń, gdy jej potrzebowałam. Gdzieś po drodze uznaliśmy, że będzie najlepiej, jeśli zostaną tu na stałe. Dom był stanowczo za duży dla mnie samej. Sprzedaż wymagałaby remontu, Antonie wchodziło w rachubę. W końcu przenieśliśmy więc rzeczy rodziców do magazynu i wieczorem opadliśmy we troje na kanapę, przypieczętowując nową równowagę. Niedoskonałą i trochę nietypową, ale jedyną, która miała sens. Dziś wieczorem wiercę się w łóżku wyczerpana, ale nie mogę zasnąć. Myślę o kobiecie, która zaginęła, Melissie. Wszystko, co po niej zostało, to właśnie imię. I jeszcze zawód, nazwa miejscowości, z której przyjechała, but znaleziony w pobliżu szlaku. Jak mowy wygłoszone na pogrzebie moich rodziców, trafne, ale boleśnie niekompletne. Życie ojca, okrojone do kilku stwierdzeń, był szefem kuchni, był tatą, ciężko pracował. Fragmenty życia mamy, jak druga połowa tych samych puzli, prowadziła restaurację, była hostessą i księgową, spajała wszystko w działającą całość. Wszystko to prawda, ale żaden z tych faktów nie określał ich jako ludzi. Nikt nie mówił o uśmiechu taty, o zapachu perfum mamy. Nie padło nic o tym, jak to było z nimi żyć, zostać przez nich wychowaną, doświadczyć od nich zarówno miłości, jak i porzucenia. Wracam myślą do zaginionej, próbuję uzupełnić luki. Czuję się trochę jak oszustka, używając tej kobiety niczym czystego płótna, które zapełniam tak, jak mi się podoba. Ale w jej historii jest coś, co nie daje mi spokoju. Może ona była trochę jak ja. Była. No proszę. Już myślę o niej w kategoriach przeszłości, choć przecież nic jeszcze nie wiemy. Może ona też dorastała zarazem urzeczona i przerażona otaczającym ją światem. Może kazano jej nosić sukienki, choć wolała spodnie. Może musiała przywitać się z dorosłymi, choć wolała być sama. Może przywykła do tego, by zawsze czuć się trochę niekomfortowo, zawsze nieco winna. Może dojrzewała, czekając na bunt nastolatki, który nigdy nie nadszedł i może, kiedy miała 20 parę lat, żałowała, że nie znalazła ujścia dla tkwiącej w niej złości. To historia, którą sobie opowiadam. W pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby mi powiedzieć, że nie ma ona większego sensu. Zaczyna się od uszanowania osoby zaginionej, a kończy moim egoizmem. To nie jest historia o niej. Traktuję o mnie i tych fragmentach mojego życia, które dopadają mnie w ciemności. O mnie i mojej młodszej wersji, obserwującej mnie i wciąż wołającej moje imię, domagającej się odpowiedzi, których nie znam.
Był to fragment powieści Clémence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czytała Kim Sayar. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.